Zbliżamy się powoli ku końcowi roku wiary. Ma się zakończyć uroczystość Chrystusa Króla w listopadzie. Ten rok wiary, który przeżywamy z inicjatywy Ojca Świętego, emerytowanego Benedykta XVI, ma służyć ożywieniu i umocnieniu naszej wiary. Ale ma też skłaniać nas do stawiania pytania o jakość naszej wiary. O to, jak przyjęliśmy ów dar wiary, łaskę wiary. O to, jaka jest nasza wiara, którą otrzymaliśmy na chrzcie świętym, która jest stale umacniana przez sakramenty, zwłaszcza przez Eucharystię i pokutę. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie chodzi o samo deklarowanie wiary w sposób werbalny. Nie wystarczy tylko powiedzieć: tak, wierzę. Widzimy to w dzisiejszej Ewangelii. Demony, które Jezus wyrzuca z ludzi zniewolonych, też wyznają wiarę w Niego. Mówią: jesteś Synem Bożym, jesteś Mesjaszem. Jezus zabrania im mówić, bo nie godzi się, aby wiarę w Mesjasza wyznawały duchy nieczyste. To ubliża Bożemu imieniu. Ale one tę wiarę wyznają. One dobrze wiedzą, z kim mają do czynienia. Ale co z tego? Święty Jakub Apostoł w swoim liście w 2 rozdziale w kontekście bezowocnej wiary, która jest pozbawiona uczynków, notuje takie słowa. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz. Lecz także i złe duchy wierzą i drżą. I tylko tyle. Nic z tego nie wynika. Wierzą, że Bóg jest że Chrystus jest Mesjaszem, drżą przed Nim, ale Go nie kochają, ale Go nie czczą. A zatem uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, jako Mesjasza, to przyjąć Go jako swojego Pana i swojego Zbawcę, to przylgnąć do Niego, to związać z Nim całe swoje życie psychiczne, emocjonalne, to wprowadzić Go w swoje decyzje, w swoje działania, postawić Go na szczycie swojej hierarchii wartości. Bo jak powiada bodaj święty Augustyn, gdzie Bóg na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu. Uwierzyć w Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela, Syna Bożego. To jest samo sedno wiary. To jest oś, wokół której dobrze, żeby układało się wszystko to, co stanowi dla nas rok wiary. Papież Benedykt XVI, pisząc list wprowadzający rok wiary, Porta Fidei, zachęca, aby w tym czasie pochylać się nad katechizmem Kościoła katolickiego, szczególnie nad katechizmem. I właśnie w katechizmie jest między innymi wyeksponowany chrystologiczny tytuł Jezusa Pan. Bardzo często to określenie Pan pojawia się w katechizmie. Jak wiemy, w Starym Testamencie, w Księdze Wyjścia 3:14, Bóg objawia się Mojżeszowi i na pytanie, co mam powiedzieć moim rodakom, Bóg mówi: posłał Cię Ten, który jest. Jestem. Jestem tym, który jest. Żydzi nie wypowiadali tego imienia Boga wprost. Stanowi to tetragram JHWH, Jahwe. Greckie słowo, greckie tłumaczenie tego imienia Boga niewypowiedzianego, niewypowiedzianego przez szacunek dla majestatu Bożego, oddaje tytułem Kyrios, Pan. I w Starym Testamencie podobnie mówili o Bogu. Mówiono jako o tym, o Panu, o tym, o władcy. Ale nie mówiono wprost, to jest Ten, który jest. Bo uważano, że człowiek nie ma prawa zwracać się do Boga jego własnym imieniem. Bo mówić do Boga jego własnym imieniem, czy znać imię kogoś, to znaczy wziąć go w posiadanie, wziąć go w swoje władztwo. To w jakimś sensie panować nad nim. Człowiek nie może przecież ogarnąć Boga. Nie wypada więc, by mówił do Boga jego własnym imieniem. Stąd używano określeń, które język grecki przyjął jako Kyrios, jako Pan. Odtąd więc określenie Pan staje się powszechnym imieniem określającym boskość Boga Izraela. Cały Nowy Testament tytuł Pan odnosi do Boga Ojca, a zwłaszcza do Chrystusa. Sam Chrystus akceptuje ten tytuł. Między innymi w Ewangelii Janowej w rozdziale 13 słyszymy słowa Jezusa. Wy nazywacie mnie nauczycielem i Panem. I dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, Pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Więc Jezus przyznaje, jestem Panem, czyli tym, który ma władzę, tym, który ma moc, tym, który ma wszelkie boskie atrybuty. Wielokrotnie potwierdza to w czasie swojego życia publicznego poprzez znaki, jakich dokonuje, znaki panowania nad naturą, nad chorobą, nad demonami, nad śmiercią, nad grzechem, jak tego mamy przykład w dzisiejszej Ewangelii. On jest Panem sprawującym władzę, jest Królem. I właśnie takim imieniem zwracają się do Niego apostołowie i różni słuchacze. Na przykład tak zwany niewierny Tomasz, który oddał nam wielką przysługę, prowokując niejako dowody na cielesność zmartwychwstałego Pana, kiedy odkrywa, że ma do czynienia z realną, żywą osobą po zmartwychwstaniu, mówi Pan mój i Bóg mój. Podczas Chrystofanii nad Jeziorem Galilejskim, kiedy Jezus zmartwychwstały pojawia się, apostoł Jan rozpoznaje go i mówi do Piotra, to jest Pan. I w ustach apostołów to imię, to nazwanie Pan, zwłaszcza po zmartwychwstaniu, nabiera takiego tonu miłości, przywiązania, które wchodzi na stałe do chrześcijańskiej tradycji. W takim sensie Kościół pierwotny, tytuł Pan, Kyrios, odnosi do Chrystusa jako Króla, uznając w Nim moc, cześć, chwałę, jakie należą się Bogu Ojcu. One także przysługują Jezusowi, ponieważ On, jak pisze święty Paweł, istnieje w postaci Bożej. A Ojciec potwierdził to panowanie Jezusa, kiedy zarówno nad Jordanem, jak i na górze Tabor mówi, to jest mój Syn umiłowany. Jak również potwierdził, wskrzeszając Go z martwych i wywyższając po swojej prawicy. To określenie Pan to także wyraz uznania, jaki Kościół ma dla Chrystusa jako Pana historii, jako tego, który panuje nad czasem i nad przestrzenią, nad światem, nad każdym człowiekiem. Jemu przecież każdy podlega. On jest naszym Panem, czy my chcemy, czy nie chcemy. Ale chodzi właśnie o to, aby wierząc w Chrystusa, przyjąć Go jako swojego Pana, nie w postawie niewolniczego lęku, nie w postawie interesownej służebności, ale w postawie synowskiej miłości. Świadomie przywołałem te trzy postawy, bowiem w tradycji starochrześcijańskiej te trzy postawy wytyczały jakby trzy etapy duchowego rozwoju. Właśnie ten pierwszy etap życia duchowego charakteryzuje się taką postawą niewolnika, który z lękiem wykonuje wszystko, co mu nakazano. Ma postawę lęku, jest niewolnikiem. W rozwoju duchowym człowiek wchodzi w drugą fazę, którą można by nazwać taką fazą sługi, ale sługi interesownego, który wszystko czyni, co trzeba, z nadzieją nagrody. I oczekuje, że jeśli cokolwiek uczyni, to zostanie to wynagrodzone. Motywem jest nagroda. O ile w pierwszym przypadku motywem działania jest lęk, strach przed karą, to na drugim poziomie motywem jest nagroda, a dopiero dojrzała wiara to jest postawa synowska. Nie ze względu na lęk, nie ze względu na nagrodę, ale ze względu na osobę, ze względu na miłość spełniam wszystko, co należy. I o taką postawę wobec Chrystusa jako Pana chodzi w dojrzałej wierze. Takiej właśnie postawy oczekuje od nas Kościół. Między innymi w dokumentach Soboru Watykańskiego II przed 50 laty znajdujemy stwierdzenie, że Kościół wierzy, iż ośrodek, iż klucz, ośrodek i cel całej ludzkiej historii znajduje się w Jego Panu i Nauczycielu. Więc Chrystus jest Panem historii, jest kluczem, jest ośrodkiem całej ludzkiej egzystencji. Także w liturgii zwróćmy uwagę, jak często pojawia się to określenie Pan. Określenie niosące w sobie ogromny ładunek emocjonalny, ładunek przywiązania, miłości, uległości. Na początku liturgii słyszymy Pan z wami. To proste pozdrowienie jest niezwykle głębokie treściowo. Przypomina, że to jest wyjątkowy Pan, który nie jest ponad społecznością, która mu podlega, ale z nią, w niej identyfikuje się z każdym z nas. Jest pośrodku nas. Także każdą modlitwę liturgiczną kończymy kadencją przez naszego Pana Jezusa Chrystusa lub w krótszej wersji przez Chrystusa Pana naszego. Ileż razy więc w liturgii, w tradycji Kościoła pojawia się to określenie Pan. Przywykliśmy do Niego, słyszymy je, ale pytanie, na ile ono porusza nasze serca, na ile ono rzeczywiście jest moim stosunkiem do Chrystusa jako Króla. Roman Brandstetter w powieści Jezus z Nazaretu dla wydobycia całego bogactwa tego określenia Pan jako tożsamości Syna Bożego z Ojcem używa paradoksalnego określenia, czy wkłada w usta Jezusa paradoksalne określenie synowskie ojcostwo albo odwrotnie ojcowskie synostwo. Jezus jako Pan, jako Syn Boży jest przecież jedną z osób Boskiej Trójcy, współistotną Ojcu. Słusznie więc autor powiada synowskie ojcostwo lub ojcowskie synostwo. Ale by dostrzec tę głębię boskiej tajemnicy, tajemnicy Przenajświętszej Trójcy, potrzeba specjalnej łaski, aby Jezusa wyznać swoim Panem, przez Niego zanurzyć się niejako w tajemnicy Przenajświętszej Trójcy, potrzeba specjalnej łaski. Zgodnie z tym, co pisze święty Paweł do Koryntian, że nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus. Nie możemy więc wyznać wiary w Jezusa Chrystusa w sposób odpowiedzialny, pełny, konsekwentny, bez pomocy Ducha Świętego. Kiedyś była taka moda na koszulki, czy też naklejki na samochód, czasami się jeszcze to widzi. Jezus jest moim Panem. Ja też kiedyś na brewiarzu miałem taką nalepkę, która mi się starła. Jezus jest Panem. Dobrze, że takie deklaracje publicznie się pojawiają, ale one są bardzo zobowiązujące. Należałoby się więc zapytać, co dla mnie osobiście znaczy, że Jezus jest moim Panem. Moim Królem, że jest Synem Bożym dla mnie. Jednym z praktycznych przejawów uznania Jezusa swoim Panem jest między innymi akt ofiarowania Mu siebie, swojego życia. Takie akty samoofiarowania to jeden z najbardziej podstawowych i można powiedzieć najwyższych, a zarazem uniwersalnych przejawów religijności i oddawania chwały bóstwu, Bogu w każdej religii. Każda religia ma swoje ofiary, poprzez które oddaje cześć swojemu Bogu. A szczytem takich ofiar jest ofiara z człowieka. W różnych religiach różnie to było. Na przykład w starożytności czczono Molocha przez składanie ofiar krwawych, przez spalenie ludzi. Składano ludzi w ofierze, Molochowi. Mamy echo takiej tradycji, dramatyczne echo w Piśmie Świętym. Znamy tę scenę, kiedy Jeftę wraca ze zwycięskiej bitwy, ale zanim dochodzi do tej bitwy, składa taki ślub, że jeżeli zwycięży, to pierwszą osobą, jaką spotka po powrocie, złoży w ofierze. I tak się złożyło, że pierwszą osobą, która go powitała jako zwycięzcę, była jego jedyna umiłowana córka. Dramat ojca, który złożył nieodpowiedzialny ślub wobec Boga. Całe prawo mojżeszowe zawiera drobiazgowe przepisy odnośnie do tego, jak należy składać różne ofiary ku czci Boga jako Pana. Rzecz jasna, nie chodzi o to, aby człowiek odbierał sobie życie, czyniąc ze siebie dar dla Pana. Bóg jest Bogiem żywych, a nie martwych. Niemniej jednak niezmiennym pozostaje to, że najwyższym wyrazem czci, uznania Boga jako swojego Pana, jest podporządkowanie Mu swojego życia, oddanie Mu swojego życia, nie uśmiercenie, ale właśnie danie do dyspozycji przestrzeni naszej egzystencji. W tym się wyraża między innymi to, co tak często deklarujemy hasłem Jezus moim Panem. Jeżeli jest moim Panem, to moje życie, moje uczucia, mój czas, moje siły, moje zdolności, wszystko, czym jestem, co posiadam, należy do Niego. On ma prawo tym dysponować. On to daje, ale ma też prawo zabrać. A więc praktycznym przejawem uznania, że Jezus jest moim Panem, będzie także zgoda na utratę zdrowia, sił, na utratę dóbr, na utratę prestiżu, na cokolwiek się miałoby wydarzyć w naszym życiu. Zgoda na to, przyjęcie tego z pokorą, jest przejawem uległości wobec tego, który kieruje i rządzi moim życiem tak, jak On chce. Akt oddania siebie Chrystusowi to wyraz najwyższej czci oddawanej Bogu. Stąd nasze śluby, nasze przyrzeczenia, nasze różne zobowiązania są tego wyrazem, są aktem kultu. One też określają w jakimś sensie naszą tożsamość. Wyznaczają nową jakość chrześcijańskiej egzystencji. Kiedy więc codziennie powtarzamy nasz akt oddania się Jezusowi Chrystusowi, warto zastanowić się, co to dla mnie w praktyce znaczy. Jak się to przekłada na moją codzienność? W tym naszym akcie mówimy przecież, rozporządzaj mną jako własnością swoją. Odnawiam przyrzeczenie dane Ci na chrzcie świętym, wyrzekając się ducha złego, wszelkich chwały i wszelkich spraw Jego. Ale to zdanie, rozporządzaj mną jako własnością swoją. Bardzo odważne i bardzo mocne zdanie. Czy rzeczywiście jestem konsekwentna w tej gotowości, aby Pan rozporządzał mną jako swoją własnością? A więc miał prawo zrobić ze mną wszystko, co uzna za stosowne. A w końcowe zdanie tego aktu. O Jezu, Królu mój, do Ciebie chcę należeć w życiu, w śmierci i w wieczności. Bardzo odważne i zarazem bardzo zobowiązujące słowa. Słowa, które Bóg bierze bardzo serio. Czy my też te słowa bierzemy bardzo serio? Czy możemy więc z całą odpowiedzialnością powiedzieć, tak, Jezus jest moim Panem. Jezus jest moim Królem, moim oblubieńcem. Sensem mojego życia. W przeciwnym razie także i do nas odnosić się będzie cierpka uwaga Pana Jezusa, jaką wypowiedział wobec tych, którzy Go otaczali. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie.